Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Konsekrowane wdowieństwo. Drugą spośród prezentowanych indywidualnych form życia konsekrowanego jest konsekrowane wdowieństwo, które w ogromnej większości podejmują kobiety, choć są także i wdowcy konsekrowani. Według najnowszych danych z listopada bieżącego roku, zamieszczonych na oficjalnej stronie wdów konsekrowanych, tę formę życia w Polsce aktualnie podejmuje 358 wdów i 3 wdowców, najwięcej w archidiecezji łódzkiej i szczecińsko-kamieńskiej. Podobnie jak stan dziewic konsekrowanych, również wdowieństwo konsekrowane należy do najstarszych form życia poświęconego Bogu. Wzmiankowane było już w Piśmie Świętym Nowego Testamentu i u ojców Kościoła. Dużo uwagi wdowom poświęca święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza. Dając rady swemu uczniowi, młodemu biskupowi Efezu, święty Paweł pisze: miej we czci te wdowy, które są rzeczywiście wdowami. Jeśli zaś jaka wdowa ma dzieci albo wnuki, niechże się one uczą najpierw pieczołowitości względem własnej rodziny i odpłacania się rodzicom wdzięcznością. Jest to bowiem rzeczą miłą w oczach Bożych. Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową, jako osamotniona złożyła nadzieję w Bogu i trwa w znoszeniu próśb i modlitw we dnie i w nocy. Do spisu należy wciągać taką wdowę, która ma co najmniej lat 60, była żoną jednego męża, ma za sobą świadectwo o takich dobrych czynach, że dzieci wychowała, że była gościnna, że obmyła nogi świętym, że zasmuconym przyszła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele. Młodszych zaś wdów nie dopuszczaj do służby Kościołowi, pisze święty Paweł. W przytoczonym fragmencie apostoł narodów wyraźnie mówi o wdowach, które po utracie męża służą lokalnemu kościołowi, wspierając go nieustanną modlitwą oraz uczynkami miłosierdzia. W kościele w Efezie prowadzono też jakiś spis tych wdów. Do ich grona należało przyjmować jedynie te, które ukończyły 60 lat życia, żyły w jednym małżeństwie i wykazywały się prawością obyczajów. Święty Paweł wprost zabraniał przyjmowania i błogosławienia młodszych wdów, którym radził ponownie wyjść za mąż i, jeśli to możliwe, rodzić dzieci. Jak poświadczają dokumenty z początku III wieku, praktykowany był jakiś sposób błogosławienia wdów, które resztę życia chciały poświęcić na służbę Bożą w Kościele. Dzięki temu ten styl życia bardzo dynamicznie się rozwijał aż do późnego średniowiecza, gdy rolę wdów konsekrowanych wchłonęły coraz liczniejsze zakony żeńskie. Zaprzestano więc obrzędu błogosławienia wdów. Mimo tego wiele z nich z potrzeby serca po śmierci swoich mężów żyło w czystości, poświęcając dużo czasu na modlitwę, pokutę i dzieła miłosierdzia. Także współcześnie jest wiele takich niewiast. Można nawet postawić tezę, że ten styl życia w jakimś stopniu odpowiada psychicznym i duchowym potrzebom starszych kobiet, które są już wolne od obowiązków rodzinnych. Powracając do sprawdzonych w starożytnym kościele praktyk duchowych i wychodząc naprzeciw pragnieniom wielu wdów, Sobór Watykański II przywrócił ten stan życia, który opisany był dość dokładnie w prawodawstwie kościołów wschodnich. Istnienie stanu wdowieństwa konsekrowanego potwierdza katechizm Kościoła katolickiego w numerze 922 oraz święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita Consecrata, gdzie pisze, że ostatnio odrodziła się też praktyka konsekracji wdów znana od czasów apostolskich oraz konsekracja wdowców. Osoby te, składając wieczysty ślub czystości, przeżywany jako znak Królestwa Bożego, konsekrują swój stan życia, aby poświęcić się modlitwie i służbie Kościołowi. Jeśli chodzi o liturgiczną formę konsekracji wdowy czy wdowca, to pierwsze takie obrzędy powstały już w połowie X wieku. Potem ulegały różnym zmianom. Obecnie w Polsce stosuje się obrzęd profesji wdowieństwa, opracowany w 2008 roku przez Komisję do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Warto też nadmienić, że w 2006 roku przy Konferencji Episkopatu Polski utworzono podkomisję do spraw indywidualnych form życia konsekrowanego, obejmującą również wdowy i wdowców. Jak wynika z tradycji biblijnej i apostolskiej oraz nauczania Kościoła, powołanie do stanu wdów konsekrowanych polega na tym, aby po śmierci małżonka resztę życia w sposób niepodzielny, w większej wolności serca, ciała i ducha, poświęcić Chrystusowi Panu, służąc Kościołowi. Tym aktem oddania siebie Chrystusowi jest przede wszystkim ślub do zgonnej czystości, ale może być także składany ślub ubóstwa, o ile to nie narusza relacji rodzinnych, w których wdowa nadal pozostaje. Wdowy i wdowcy, składając według zatwierdzonego obrzędu liturgicznego wieczysty ślub czystości, przeżywany jako znak Królestwa Bożego, konsekrują swój stan życia, to znaczy oddają go Bogu, aby poświęcić się modlitwie, zwłaszcza sprawując liturgię godzin, pokucie, dzieło miłosierdzia i w ogóle służbie Kościołowi. Są to główne zadania, jakie podejmują osoby w tym stanie życia. Oczywiście w miarę własnych możliwości, kompetencji oraz ewentualnie według wskazań biskupa, któremu prawnie podlegają, wdowy konsekrowane mogą podejmować różne inne zadania, nie rezygnując z wykonywanej jeszcze ewentualnie pracy zawodowej, a tym bardziej nie zrywając więzów rodzinnych. Oprócz wspomnianych wyżej praktyk pobożnych, wdowom i wdowcom konsekrowanym zaleca się adorację Najświętszego Sakramentu i różne formy pobożności maryjnej, które są pewną i sprawdzoną pomocą w życiu poświęconym Bogu. Zgodnie z tym, co napisał święty Paweł Apostoł, do stanu wdów konsekrowanych może być przyjęta kobieta, która żyła w pierwszym sakramentalnym małżeństwie i utraciła męża na skutek śmierci. Powinna mieć ukończone co najmniej 60 lat i w dotychczasowym życiu odznaczać się prawością obyczajów, wykazywać roztropnością i stałością oraz innymi cechami, na podstawie których można mieć moralną pewność, że wytrwa ona w dozgonnej czystości oraz w służbie Kościołowi i bliźnim. O dopuszczeniu danej wdowy do konsekracji decyduje biskup diecezjalny, który najpierw rozpatruje pisemny wniosek poparty przez proboszcza. Do wniosku powinno być dołączone świadectwo chrztu oraz życiorys. Biskup przeprowadza rozmowę z kandydatką i ustala okres formacji przygotowawczej, która zwykle trwa kilka lat. Obejmuje rozeznawanie powołania właściwego stanowi wdów, zdobywanie odpowiedniej wiedzy o pobłogosławionym wdowieństwie, jak również złożenie czasowego ślubu czystości, aby lepiej przygotować się do podjęcia zobowiązań stanu po złożeniu wieczystego ślubu czystości. Akt konsekracji przez dozgonny ślub czystości składany jest na ręce biskupa diecezjalnego, zwykle w katedrze i wobec wiernych reprezentujących kościół lokalny, wśród których bardzo często jest także najbliższa rodzina. Fakt złożenia konsekracji jest odnotowywany w specjalnej diecezjalnej księdze wdów. Również po konsekracji, jak to jest zwykle w życiu kapłańskim i konsekrowanym, formacja duchowa, teologiczna i apostolska trwa nadal, aż do śmierci, dlatego nazywa się formacją permanentną. Biskup diecezjalny, któremu zgodnie z prawem kościelnym podlega wdowa konsekrowana, określa sposób, w jaki formacja stała ma się odbywać oraz jaki zakres i charakter apostolstwa będzie ta wdowa podejmować. Wraz z innymi wdowami konsekrowanymi uczestniczy ona zatem w regularnych spotkaniach w ciągu roku, bierze udział w corocznych rekolekcjach zamkniętych oraz innych spotkaniach służących formacji. Oczywistym jest częsty, a nawet codzienny udział we mszy świętej oraz sprawowanie liturgii godzin, co jest wyrazem jedności z całym Kościołem, który w ten sposób wznosi do Chrystusa hymn uwielbienia. Ponadto wdowa jest zobowiązana do częstej i regularnej spowiedzi oraz korzystania z kierownictwa duchowego. Powinna też codziennie czytać Pismo Święte oraz pielęgnować jakąś formę pobożności maryjnej. Zwykle jest to różaniec. Dla wierniejszego wypełniania swego powołania oraz efektywniejszej służby Kościołowi wdowy mogą się zrzeszać w stowarzyszeniach odpowiadających ich stanowi. Jednak powinny powstrzymywać się od przynależności do zrzeszeń religijnych niezatwierdzonych przez Kościół. Tym bardziej nie wolno im przynależeć do ugrupowań, których cel albo działalność jest niezgodna z duchem katolickim. Jeśli zaś chodzi o sprawy bytowe, to w odróżnieniu od osób zakonnych i zarazem podobnie jak to jest w przypadku członków instytutów świeckich oraz dziewic konsekrowanych, wdowa, poświęcając resztę swego życia Bogu i Kościołowi, musi sama zapewnić sobie mieszkanie i utrzymanie oraz świadczenia socjalne. Należy przy tym dodać, że stając się osobą konsekrowaną, wdowa nie zrywa swoich więzi i zobowiązań rodzinnych. Bywa jednak tak, że w pewnych sytuacjach może ona nie ujawniać swej konsekracji wobec rodziny czy swojego otoczenia. Oczywiście wszystko, co zostało tu powiedziane odnośnie do wdów konsekrowanych, odnosi się także do mężczyzn, którzy po utracie wskutek śmierci pierwszej żony i skończywszy 60 lat, pragnęliby resztę swego życia oddać na chwałę Bogu i służbie ludziom w Kościele.